Witam serdecznie, Lech Pilarski. Wczoraj minęła setna rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. To był niewątpliwie historyczny pontyfikat. Opowie nam o nim ksiądz dr Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Szczęść Boże, witam księdza doktora.
Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Faktycznie pontyfikat Jana Pawła II był niezwykły ze względu na jego rolę w dziejach Kościoła XX wieku, jak również w dziejach świata współczesnego. Jak wiemy, Jan Paweł II był nietuzinkowym papieżem i wielkim człowiekiem, bardzo utalentowanym. Stąd też odbił swój charyzmat na pontyfikacie, na urzędzie, który sprawował i na dziejach Kościoła, jak również historii współczesnego świata.
No właśnie, bo nasz Ojciec Święty żył i działał na przełomie wieków, w czasach wielkich zmian oraz dojmującego doświadczenia II wojny światowej. Miał wpływ na zmiany ustrojowe, które uwolniły naszą część Europy od sowieckiego zniewolenia.
Tak, niewątpliwie to jest bardzo ważna część pontyfikatu. Trzeba powiedzieć, że właśnie jego osobista historia, doświadczenie wyniesione z Polski, zresztą jak sam to wielokrotnie przyznawał, przygotowało go do sprawowania tego urzędu. Było bardzo wyjątkowym wydarzeniem w dziejach Kościoła, bo to był pierwszy papież Słowianin, papież Polak, papież za żelaznej kurtyny. Stąd przyniósł to doświadczenie tego Kościoła milczącego i to doświadczenie chciałby stało się również zrozumiałe dla całego Kościoła powszechnego, jak również dla całego świata. Stał się, można powiedzieć, reprezentantem, symbolem tego Kościoła milczącego, który przemówił głosem papieża, jak to podkreślił Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki. I można powiedzieć, że przez ten pontyfikat, szczególnie przez ten jego, można powiedzieć, profetyczny wymiar, to nauczanie o godności człowieka, o godności ludzkiej pracy, o solidarności, to są szczególnie te lata 80., które spowodowało jego słowo, profetyczne słowo spowodowało zmiany, można powiedzieć, zmiany przede wszystkim w myśleniu, w tym, że ludzie przestali się lękać, zaczęli widzieć przyszłość jako to, co jest w rękach Bożych i w ich rękach, że nie zależy tylko od władzy totalitarnej, ale również od nich. I po prostu świat zaczął się zmieniać. Jan Paweł II później już po latach, pod koniec swojego pontyfikatu, powiedział, że no, trudno byłoby mi przypisać te zmiany, czy przypisywać sobie te zmiany, ale niewątpliwie opatrzność Boża, Bóg działał przez te różne wydarzenia, przez te różne przemówienia, które miały miejsce podczas pontyfikatu.
Ale papież trafił również w ważny moment w dziejach Kościoła, można by rzec, bo został wybrany, kiedy Kościół musiał wybrać określoną drogę. Drogę w przyszłość, drogę w nowe tysiąclecie. No i on tego wyboru dokonał.
Tak, od samego początku. Już nawet sam to jakby relacjonował, że podczas konklawy prymas Stefan Wyszyński podszedł do niego i powiedział, że ty będziesz tym, który przeprowadzi Kościół w nowe tysiąclecie. I od pierwszej encykliki widać, jak wyłania się ten projekt przygotowania Kościoła do przejścia w trzecie tysiąclecie. I tu jest bardzo ważna rzecz w pontyfikacie Jana Pawła II. Jan Paweł II był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, który odmienił oblicze Kościoła, ale było wiele zawirowań wtedy w latach 70., później 80. Jan Paweł II przyniósł ten nowy powiew, który dał Sobór. On to wniósł, wprowadził do Kościoła i wiedział, że ten Sobór, co podkreślił między innymi w swojej publikacji Przekroczyć próg nadziei, jest Soborem dla Kościoła w trzecim tysiącleciu. Więc ta odnowa soborowa, ona szła razem z pontyfikatem Jana Pawła II, wprowadzając Kościół w trzecie tysiąclecie. I ten cały projekt przygotowania Kościoła do trzeciego tysiąclecia się krystalizował przez cały pontyfikat, szczególnie później miał swój wymiar w ostatnich latach przygotowujących już do roku 2000 i później Jan Paweł II, ma powiedzieć, jakby potwierdził to, że Kościół idzie przez nowe tysiąclecie, w nowym tysiącleciu, ale ma iść z Chrystusem. Ten jego ostatnie przemówienia, czy ostatnia encyklika i ostatni dokument dotyczą już przede wszystkim Eucharystii. Dotyczą właśnie tego, że chrześcijaństwo, jeśli w trzecim tysiącleciu ma odegrać Kościół, ma odegrać rolę, to musi to być Kościół właśnie, który jest bliski Chrystusowi, który jest tożsamy, można powiedzieć, ze swoimi źródłami, czyli ze swoim Zbawicielem, swoim Założycielem Chrystusem.
Ale nie można pominąć tych lat, kiedy kardynał Karol Wojtyła dorastał do pontyfikatu, był kształtowany. Jak te lata doświadczeń do momentu wyboru na papieża wpłynęły na jego postrzeganie Kościoła? Bo przecież papież Kościół otworzył.
Tak, niewątpliwie otworzył Kościół, jak te lata wpływały. I ja myślę, że przede wszystkim Jan Paweł II był filozofem, stąd był zainteresowany dialogiem z różnego rodzaju nurtami filozoficznymi, czemu dał wyraz już w swoich wykładach w Lublinie. I później przede wszystkim interesował się człowiekiem, jego działaniem. Kiedy wjechał na sobór, napisał, zanim się sobór zaczął, napisał w takich uwagach, czym ma sobór się zajmować, że sobór watykański II powinien się zająć humanizmem chrześcijańskim, personalizmem chrześcijańskim, bo to jest to, co teraz jest w jakiś sposób, można powiedzieć, bardzo ważne. Są różne prądy indywidualistyczne, różne prądy materialistyczne, które redukują człowieka w taki czy w inny sposób. Chrześcijaństwo jakby stawia na tą prawdę o osobie ludzkiej dzięki właśnie temu przykładowi, kim był Chrystus. Stąd Jan Paweł II, można powiedzieć, był cały czas przygotowywany do tego pontyfikatu przez Opatrzność Bożą. Już od lat swoich, można powiedzieć, młodzieńczych, bo w czasie pontyfikatu było widać jego wielkie talenty aktorskie, zdolności panowania nad słowem, kreowania słowa, ale również właśnie przez doświadczenie wojny, kiedy widział, ma być tą straszną zagładę, jaką ludziom, człowiekowi gotują systemy totalitarne, błędne ideologie. Dlatego powiedzmy sobie właśnie pokazywał, że najważniejszy jest człowiek i zagłada ludzka, każdy totalitaryzm rozpoczyna się właśnie w tym nieuszanowaniu godności ludzkiej. Stąd człowiek jest drogą Kościoła, ponieważ Chrystus jest tą pierwszą drogą. Stąd człowiek jest drogą Kościoła, bo Chrystus objawia nam prawdę o człowieku. I tak można później mówić, że również Sobór Watykański II, synody, w których w latach 70. on uczestniczył, brał aktywną rolę, brał udział w różnych pielgrzymkach, wizytach zagranicznych, był w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w krajach Europy, poznawał Kościół. Poznawał Kościół, tak jak powiedziałem, na różne sposoby. Miał duże znajomości i wielu biskupów, których poznał w czasie Soboru, zapraszał do Krakowa, pokazywał im ten Kościół za żelaznej kurtyny. Także kardynałowie, którzy go wybierali, znali postać Wojtyły. Jeden czy drugi teolog, który go poznał osobiście, też mówił, to byłby dobry kandydat, gdyby Kościół odszedł od tej linii wybierania kardynałów włoskich. I tutaj można powiedzieć, że kardynał Wojtyła był znany w Kościele, wyróżnił się różnego rodzaju aktywnością, jak również można go było poznać po jego przemówieniach na forach ogólnokościelnych i w ten sposób, można powiedzieć, wszedł w Kościół bardzo dobrze przygotowany, znając ten Kościół. I w pierwszych latach pontyfikatu przez swoje liczne pielgrzymki na pewno coraz bardziej, coraz lepiej poznawał ten Kościół. A ponieważ był człowiekiem otwartym, to również poznawał Kościół przez różnego rodzaju spotkania na bieżąco z biskupami, z kardynałami, z ludźmi i w ten sposób zdobywał wiedzę na temat tego, jaka jest rzeczywistość Kościoła. Tak, jego pontyfikat był pontyfikatem otwarcia, pontyfikatem dialogu, ale to był zawsze dialog o prawdzie, o tym, co stanowi troskę, prawdziwą troskę o człowieka, a co objawił nam Jezus Chrystus. Stąd możemy powiedzieć, że papież dialogował ze światem i pozostawia nam, można powiedzieć, wielkie zadanie prowadzenia tego dialogu ze światem współczesnym, coraz bardziej jest skomplikowany, ale jest to dialog zawsze, dialog, byśmy razem odkryli prawdę, razem wysłuchali siebie. Stąd na przykład bardzo ciekawa taka jest obserwacja bliskich świadków jego życia, że papież przede wszystkim słuchał. Kiedy się spotykał z ludźmi, to słuchał. I żeby faktycznie móc dialogować, trzeba starać się też zrozumieć drugą stronę, poznać drugą stronę.
No ale to cechy charakterystyczne dla człowieka otwartego, ale również człowieka, który wie, że są pewne niewzruszalne kanony, na których Kościół musi się opierać, po to, żeby podołać temu zadaniu adaptowania się do zmieniającego się świata.
Tak, jak najbardziej. Tutaj papież był uważany przez na przykład niektórych czy teologów, czy dziennikarzy za papieża konserwatywnego. I mi się wydaje, że jeżeli chodzi o doktrynę Kościoła, to papież tutaj był papieżem, który tą doktrynę bronił i stąd na przykład zabiegał o to, by przy nim, przy jego boku był kardynał Ratzinger, znakomity teolog. I wiele rzeczy, wiele jego dokumentów wyjaśniło wiele kwestii, które były podważane. Między innymi wyjaśnił sprawę teologii wyzwolenia, która była z początku źle rozumiana, w sposób taki właśnie bardzo pod wpływem ideologii marksistowskiej, ale papież przyznawał, zwłaszcza w swojej nauce społecznej Kościoła, że problem jest, problem wyzwolenia człowieka, ale ten problem wyzwolenia człowieka nie mają tego rozwiązania ideologie takie czy inne, ale przede wszystkim właśnie zrozumienie człowieka, poznanie człowieka i to, co na co papież zwraca uwagę, wszystkie zmiany zarówno w człowieku, jak i w świecie muszą przede wszystkim mieć miejsce dzięki pewnej hierarchii wartości, pewnym zasadom moralnym. Jeżeli na przykład nie ma zasad, nie mówi się, co jest najważniejsze, co jest złe, co jest dobre, no to wtedy bardzo trudno jest znaleźć wyjście z sytuacji na przykład wielkiej niesprawiedliwości, jaka w świecie była wtedy i dzisiaj jest. Papież bardzo przestrzegał przed tą dysproporcją między bogatą północą, biednym południem. Przestrzegał, że kiedyś, powiedzmy sobie, może dojść do tego, że to biedne południe jakby wystawi rachunek bogatej północy. Że trzeba po prostu ten problem niesprawiedliwości zaczynać rozwiązywać, ale mieć po prostu ten problem moralny, że jeden czy drugi nie ma prawa posiadać wszystkiego bogactwa całej planety, a reszta, powiedzmy sobie, ma żyć nawet i w skrajnym ubóstwie. Także papież tak zwraca uwagę przede wszystkim na tą wartość moralną. W jednym ze swoich wywiadów, który udzielił na krótki czas przed pontyfikatem włoskiemu filozofowi Wittorowi Possenti, powiedział coś takiego, że nauka społeczna Kościoła jest odrzucana nie ze względów religijnych, ale ze względu właśnie na ten imperatyw moralny, zmiany moralnej, jaka ma nastąpić w naszym wartościowaniu, w naszym działaniu. Jeśli tego nie będzie, to trudno mówić o prawdziwym rozwoju, o prawdziwym postępie. Papież zawsze dodawał, że prawdziwy postęp idzie w parze z postępem moralnym, z postępem duchowym człowieka.
Papież również wkroczył w nową sytuację globalnego świata, w sensie także medialnym, i znakomicie wykorzystywał te wszystkie narzędzia, które nowoczesne media dają po to, żeby trafiać do ludzi z nauką Kościoła, a szczególnie do ludzi młodych.
Tak, jak najbardziej. Papież jeden z dokumentów właśnie wysłał jakby na cały świat przez internet, wciskając klawisz komputerowy. Był papieżem medialnym, można powiedzieć, pierwszy na taką skalę. Stąd mamy tyle jego fotografii, tyle przemówień zarejestrowanych, tyle mamy różnych książek na jego temat. To na pewno. I wydaje mi się, że jednak bardzo ważne jest to, że papież to wszystko widział jako środek. Jako środek, który nie powinien nam zastępować przede wszystkim tego, że ważna jest bliskość z drugim człowiekiem, towarzyszenie, czas poświęcony. Te środki społecznego przekazu, one są bardzo dobre, jeśli chodzi właśnie o przekazywanie różnej treści, która jednak jest tylko sposobem dotarcia do człowieka, postawienia pewnych problemów, postawienia pewnych kwestii. I tutaj wydaje mi się, że też w dużej mierze ten talent aktorski papieża bardzo dużą rolę odegrał, że papież potrafił właśnie przyciągnąć uwagę mediów. Pamiętam taką wypowiedź na samym początku pontyfikatu Yves Congar w jednym ze swojej książce powiedział, że ten papież mówi cały sobą. I jak on mówi, to każdy jakby ma wrażenie, że mówi do niego. Wydaje mi się, że to jest, tutaj ma powiedzieć, jakąś syntezą jego wielu talentów, ale również jego pozycji, jego autorytetu i urzędu, który sprawował.
Co charakterystyczne dla pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II, to to, że pokazał papieża człowieka, otworzył kurię rzymską.
To był taki pewien proces, który już się ciągnął, żeby kuria rzymska była coraz bardziej międzynarodowa. I tutaj ja myślę, że Jan Paweł II miał to szczęście, duże szczęście, że to pokolenie biskupów, kardynałów, właśnie jego pokolenie, to było pokolenie ludzi, którzy mieli duże doświadczenie życiowe, przeszli II wojnę światową, czy w jakiś sposób było to pokolenie, które bezpośrednio następowało po tych wydarzeniach, wtedy się też kształcili. Było to pokolenie, które przeszło przez Sobór Watykański II i wielu jego współpracowników najbliższych. To byli właśnie ludzie z tego pokolenia i oni mieli na sobie taki duży ciężar, nieśli, że Kościół powinien faktycznie zrobić wszystko, co możliwe, by nigdy nie doszło do czegoś takiego, czym była II wojna światowa, czym były później totalitaryzmy po II wojnie światowej, że Kościół powinien być narzędziem pokoju we współczesnym świecie. To bardzo ważne jest, pierwszy ważny dokument Soboru Watykańskiego II, Konstytucja Dogmatyczna Lumen Gentium, rozpoczyna się, że Kościół jest w świecie narzędziem Chrystusa, narzędziem zjednoczenia z Chrystusem całej ludzkiej rodziny. I to zdanie miało dla nich bardzo duże znaczenie, że nie tylko mamy jednoczyć katolików, ale również mamy być znakiem, narzędziem zbawienia dla również ludzi niewierzących. To było bardzo ważne i tutaj na przykład wspominając niektórych jego choćby kardynała, niedawno zmarłego kardynała Rogera Echegaraya. Oni razem studiowali tutaj w Rzymie zaraz po wojnie. Później ten kardynał to był właśnie ten, który odpowiadał między innymi za przygotowanie spotkania w Asyżu jednego, drugiego, tego pierwszego w 1986 roku, później za przygotowanie jubileuszu. Oni, mi się wydaje, właśnie byli natchnieni tą historią, jaką przeżyli. Natchnieni w ten sposób, że chcieli zrobić wszystko, by świat był lepszy. Wojtyła tak często powtarzał, później jako papież, że świat prawdziwie ludzki, świat bardziej godny człowieka, to jednocześnie świat świat, w którym wiara odgrywa znaczącą rolę, świat, który jest również otwarty na Boga.
Powracam do tej sugestii związanej z otwarciem kurii rzymskiej, z otwarciem papieża, pokazaniem siebie jako również człowieka. To też było dojmujące doświadczenie jego właśnie pontyfikatu. Udało się pokonać taką niewidzialną zasłonę, która jednak dystansowała Kościół, Watykan od reszty wiernych.
Tak, ale to już trzeba jakby wziąć pod uwagę, że zmienił się świat. Już Sobór Watykański II był soborem w pewnym sensie, jak powiedział Benedykt XVI, medialnym. Już media były wszędzie, prawda? Środki społecznego przekazu interesowały się Kościołem, szczególnie jak się coś szczególnego działo. I papież, który chciał odgrywać rolę w świecie, po prostu musiał siłą faktu się również otworzyć i kuria rzymska. I jak wiemy, na przykład te informacje, na przykład choćby o tym, że powstał basen w Castel Gandolfo, że papież z niego korzystał, no to wiadomo, to są takie informacje, które przybliżają nam papieża jako człowieka, ale z drugiej strony to się jakby zbiegło właśnie z osobowością Wojtyły, który był bardzo takim otwartym człowiekiem z natury, prawda? Chciał wyjść, nie bał się tego, co ludzkie, nie bał się właśnie pokazać również to, co jest bardzo ważne pod koniec pontyfikatu, swojego cierpienia, nie chował się z tym cierpieniem, pokazał, że cierpienie, choroba jest częścią życia, również umieranie jest częścią życia. I to trzeba jakby wziąć wszystko. Wojtyła był cały czas sobą. Jan Paweł II był cały czas sobą w tym pontyfikacie. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Każdy papież, tak jak dzisiaj jest papież Franciszek, odbija swoje osobiste znamie na pontyfikacie. I nie należy się dziwić, że przychodzi kolejny papież, coś zmienia, bo po prostu jakby wchodzi ze swoją całą osobowością, z całą swoją historią w ten urząd i jakby ten cały urząd, który mu służy, czyli kuria rzymska, otwiera ją na świat w taki sposób, jakim jest człowiekiem, możemy powiedzieć, jakim jest biskupem.
Księże doktorze, to jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii papiestwa, w historii Kościoła. W jednym, dwoma zdaniami próba syntezy pontyfikatu Jana Pawła II.
Mógłbym powiedzieć, że pontyfikat Jana Pawła II to ukazanie Kościoła, który jest współcześnie tradycyjny, to znaczy jest wierny tradycji Kościoła, tej tradycji przez duże T, czyli prawdzie objawionej przez Boga, niesionej przez Kościół od 2000 lat, a jednocześnie współczesny, to znaczy otwarty na te wszystkie problemy, zainteresowany, zaangażowany, wychodzący, nie bojący się wyzwań, jakie niesie świat, nie budujący murów. I to jest właśnie to, wydaje mi się, kiedy ktoś jest pewny, tak jak on, Jan Paweł II, był pewny, kim jest, skąd wyszedł i dokąd zmierza, to człowiek wtedy też jest otwarty i odważny, nie lęka się wyzwań, jakie przynosi świat. Kościół współcześnie tradycyjny, Kościół, który jest wierny Chrystusowi, a jednocześnie chce jak najlepiej służyć światu i jednoczyć ten świat z Bogiem.
Kilka słów o ośrodku dokumentacji studium pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, bo to był długi pontyfikat, który trafiał w moment ważny dla świata, dla Kościoła i na czym polegają działania ośrodka.
Ośrodek został założony przez samego Jana Pawła II wraz z fundacją Jana Pawła II i Jan Paweł II chciał, by tutaj zbierano dokumentację związaną z tym czasem jego pontyfikatu i tak to się działo. Zebraliśmy dosyć sporo materiałów archiwalnych, sporo różnych pamiątek związanych z jego pontyfikatem, jak również księgozbiór różnojęzyczny. Ośrodek ten przede wszystkim w latach 80. i 90. wydawał wiele pism źródłowych związanych z Karolem Wojtyłą, z Janem Pawłem II, czyli jego tekstów. Obecnie po prostu bardziej kierujemy się w kierunku popularyzacji jego działalności, jak również studiów nad jego myślą, nad jego pontyfikatem. Ośrodek ten, co warto podkreślić, był cały czas utrzymywany przez, jak powiedziałem, Fundację Jana Pawła II, która jest fundacją o charakterze watykańsko-polonijnym, to znaczy właśnie utrzymywanym przez Polonię, więc jest to dzieło również Polonii. I Jan Paweł II, to jest bardzo ciekawe, nazywał to wszystko dokumentacją dziedzictwa dobra, które zrodziło się pod wpływem opatrzności Bożej w czasie jego pontyfikatu. Dla mnie jest to bardzo znamienne, że Jan Paweł II zawsze wskazywał na Boga, zawsze wskazał na Boga i cała historia jego życia, czy historia jego pontyfikatu, to jest historia działania Boga przez człowieka. I właśnie jeśli im bardziej się człowiek otwiera na działanie Boga, tym bardziej jest święty. To właśnie jest jakąś taką, można powiedzieć, wizytówką Jana Pawła II, jego przesłaniem do ludzi obecnie żyjących.
Teraz w mediach pojawia się taka sugestia: Jan Paweł II, święty papież wielki.
Tak, no papież emeryt Benedykt w swoim liście to wyłuszczył, pokazując również przykłady papieża Grzegorza Wielkiego i wcześniej Leona Wielkiego. Związane jest to właśnie, ten tytuł wielki, związany jakby z rolą bardziej, można powiedzieć, dziejową, czy nawet polityczną papieża. Stąd gdybyśmy tak rozważali właśnie to, co się wydarzyło na przełomie XX i XXI wieku, to oczywiście Jan Paweł II jest jednym z największych protagonistów tego czasu i w tym momencie możemy mówić, że był to papież i pontyfikat wielki. Prawda? Sama kanonizacja już jest potwierdzeniem jego wielkości i właśnie tego, że wszystko to, co czynił, po prostu prowadziło nas i prowadzi nas do Boga.
Także miejsce pochówku papieża w Bazylice Świętego Piotra to też jest wskazanie, jak ważny był to pontyfikat w dziejach Kościoła.
Tak, niewątpliwie. Niewątpliwie kaplica Świętego Sebastiana i tak, można powiedzieć, łatwo dostępne miejsce w Bazylice pokazuje nam nie tylko właśnie żywotność kultu Jana Pawła II, ale również jego miejsce w Kościele, w tym, co symbolizuje Bazylika Świętego Piotra. Jan Paweł II nas prowadzi od odkrycia tajemnicy Kościoła, czym jest właśnie grób Świętego Piotra, ale przede wszystkim tajemnicy Boga, która dokonuje się, uaktualnia się, uobecnia się w każdej Eucharystii, czyli przy ołtarzu. Jan Paweł II jest takim właśnie człowiekiem, który stoi i pokazuje wciąż na Chrystusa.
Dziękuję bardzo za te rozważania i opowiedzenie nam o dorobku pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Naszym gościem był ksiądz dr Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Dziękuję za udział w audycji w programie Szczęść Boże.
Dziękuję, Szczęść Boże panu rektorowi, wszystkim słuchaczom.
Również dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.